Gosia Kościelniak. Zapraszam codziennie od 10.
Autopromocja.
20 właśnie minęła, przed nami wieczór niezwykłych wspaniałości muzycznych w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, w 1997 roku najwięksi polscy artyści zebrali się i wspólnie zaśpiewali piosenkę, która wielu osobom pomogła. Minęło 27 lat i mamy podobną sytuację. Tym razem Moja i Twoja Nadzieja w nowej wersji powstała w ramach akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was, niosącej pomoc ofiarom powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Do akcji przyłączyły się też największe stacje radiowe. Najważniejsze jest to, że piękne, pozytywne przesłanie utworu Moja i Twoja Nadzieja już raz podniosło na duchu poszkodowanych. Tym razem będzie podobnie, no i przede wszystkim utwór niesie też realną pomoc. W nagraniu teledysku do Moja i Twoja Nadzieja wzięli udział Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Thompson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Schroeder, Natalia Przybysz, Reni Jusis, Sebastian Karpiel-Bułecka, Patrycja Markowska, czy też Tomasz Organek. Moi drodzy, warto obejrzeć teledysk, warto też wesprzeć SMS-owo. Po raz kolejny dowód na to, że muzyka może nieść realną pomoc. Twoja nadzieja w zupełnie nowej wersji. Przypominam, warto obejrzeć teledysk do tej piosenki, no i warto wspomóc akcję SMS-owo. No a teraz spotkanie z artystką, której postać łączy rok 2024 i rok 1997. Edyta Bartosiewicz.
Pewnego razu w muzyce.
Dzisiaj artystka, bez której no trudno sobie wyobrazić chyba polską muzykę przełomu wieków, no bo to w końcu przy jej piosenkach przeżywaliśmy pierwsze wzruszenia.
I zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu.
Wielu z nas przygodę z muzyką zaczynało właśnie od piosenek Edyty Bartosiewicz. Tymczasem sama Edyta Bartosiewicz pierwsze muzyczne kroki stawiała przy zespole, który również znamy doskonale.
Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji Abbą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koleżanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie. No to właśnie ta pierwsza płyta, wiesz, z Waterloo, potem następna. Tam, gdzie Mama Mia, to już druga płyta była. No to przecież my występowałyśmy. Pamiętam, ona miała taki, Iwona miała taki duży, jak na tamte czasy, ekran telewizora. I jak on nie był włączony, to my się przyglądałyśmy w tym telewizorze i wyobrażałyśmy sobie, że my tam w tym telewizorze po prostu występujemy. Where are those happy days? They seem so hard to find. I ja ze szczotką do włosów i Iwona też tam z jakąś lokówką elektryczną odśpiewywałyśmy swoje partie. To było cudowne. Z Iwoną także nagrywałyśmy na szpulowy jeszcze magnetofon audycje takie radiowe, a la powtórka z rozrywki. To ja byłam zafascynowana powtórką z rozrywki, w ogóle tymi skeczami. Nie, no w ogóle i wiesz, no cały czas się coś działo, wiesz, człowiek miał taki bardzo bogaty świat wewnętrzny.
Edyta Bartosiewicz karierę wokalną, jak słyszeliście, zaczęła bardzo wcześnie, ale co ciekawe, od najmłodszych lat uczyła się również grać na gitarze.
Robię muzykę od najmłodszych lat. Pierwszą piosenkę ułożyłam w wieku lat 10. Nie zastanawiałam się wtedy, czy to będzie jakiś hit. Na jednej strunie coś tam grałam. Dostałam gitarę od taty za dobre stopnie i wiesz, zaczęłam od jednej struny. Sama się uczyłam. Potem już grałam na dwóch. Za chwilę na trzech. Trochę minęło, aż ogarnęłam wszystkie sześć. Wiesz, nie jestem jakimś... Nie umiem grać na gitarze. Po prostu lubię to robić. Maciek Gładysz, który jest dla mnie wyrocznią w tej dziedzinie, mówi: słuchaj, graj koniecznie swoje gitary, bo one mają swój urok. No to gram.
Niebo wolno dokąd płynie. Stoisz w ognie, z oczu płyną łzy. Dziś są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt.
Edytę Bartosiewicz sprzed lat chyba najbardziej pamiętamy po premierze płyty Sen, ale wcześniej miał miejsce oczywiście solowy debiut w postaci płyty Love. I z tą płytą wiąże się niezwykła historia.
Producentem tej płyty był Rafał Paczkowski. To była śmieszna sytuacja, ponieważ ja byłam w ciąży. Nagrywałam wokale z brzuszkiem, siedząc na stołeczku w studio, a potem poszłam rodzić, wróciłam i dokończyłam wokale.
Dziś są
jak sama Edyta Bartosiewicz twierdzi, solowe początki w latach 90. to był czas bardzo niezwykły.
Tak, w 90. latach byłam bardzo, wiesz, kreatywna, dużo się działo. Naprawdę tego paliwa miałam sporo. Wydaje mi się, że nawet nie mogłam do końca wyrzucić z siebie tego, co miałam. Tak, że się gdzieś tam nawet przykorkowałam w pewien sposób. No wiesz, no tak się po prostu musiało wydarzyć.
Każdy z nas ma z pewnością swoje ukochane przeboje Edyty Bartosiewicz. Wielu z nas uwielbia na przykład piosenkę Zegar. Co ciekawe, sama Edyta Bartosiewicz za tym utworem nie przepada.
Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się, ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała. Ja wybrałam chyba Szał jako pierwszy. a po tym drugim właśnie poszedł zegar. Ta płyta w ogóle Shock and Show była takim, jak dzisiaj sobie o tym myślę, wiesz, to troszeczkę, ja, ten sukces płyty Sen nakręcił mnie tak bardzo, jeszcze dodał, wiesz, tam paliwa, którego i tak było dużo we mnie, że ja musiałam to natychmiast coś z tym zrobić, wyrzucić. Pojawiają się tam, doszedł do nas tam, w tamtym czasie Maciek Gładysz z Humana, jak się domyśl, pamiętasz, był taki zespół Human, no kultowy w niektórych kręgach. No to Maciek po prostu grał tak na gitarze, że no po prostu wszyscy wymiękaliśmy. I on z tą energią, taką stricte rockową, przyszedł do naszego zespołu. I no stąd ja wyczułam, że jest taki potencjał, że można zrobić te rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej, tak? I we mnie także dojrzały pewne decyzje muzyczne. No jak na przykład EI czy Susza, takie numery, które w ogóle nie są kojarzone z rozgłośni. To były takie dziwne numery, bardzo energetyczne, bardzo dynamiczne.
Po kilku dekadach od debiutu Edyta Bartosiewicz pewnie mogłaby godzinami opowiadać niezwykłe historie, na przykład jak doszło do współpracy z Krzysztofem Krawczykiem. Dwa różne muzyczne światy spotkały się w jednej piosence, którą znamy doskonale.
No tak, razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest to rzecz.
I ta historia, historia niezwykłego spotkania, na pewno jeszcze dzisiaj.
Pewnego razu w muzyce.
Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
pewnego razu w muzyce.
Dzisiaj Edyta Bartosiewicz, która zapewne po kilku dekadach od debiutu zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że od premiery płyty Sen minęło już 30 lat.
To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie.
I mimo, że to ponad 3 dekady, to jak się okazuje, Edyta Bartosiewicz doskonale pamięta, jak piosenka Sen powstała.
Ona powstała najpierw po angielsku. I ona, bo ona była jedną z piosenek już pisanych w tym kontrakcie z Chrisless. Ona powstała po angielsku. Ja nigdy nie zapomnę, taka ciekawostka, jak Katarzyna Kanclerz, ówczesna menedżerka zespołów Isabelin Studio, ona usłyszała Sen. Ja takiej to zagrałam tak po prostu, że taki numer mam wśród innych, a ona tak posłuchała tego i mówi: wiesz co, widzę koncert ludzi, którzy mają zapalniczki w rękach i po prostu kołyszą się w takt tej piosenki. I pół roku później jej wizja się zmaterializowała. Zresztą to jest osoba, którą bardzo szanuję. Żałuję, że nie ma jej jakby w branży muzycznej. To była naprawdę menedżerka z krwi i kości. Ja nie chcę jej osądzać, nigdy z nią tak blisko nie pracowałam, ale miała takiego czuja do wyboru singli, w ogóle do taką charyzmę, która jest bardzo potrzebna w tym w zawodzie. Nie tylko artyści muszą mieć charyzmę, menedżerowie także. I ona taką osobą była.
I faktycznie wyczucie, która z piosenek może zostać potencjalnym hitem, a która nie, jest zadaniem bardzo trudnym i niewiele osób to potrafi. Tak choćby było z piosenką Tatuaż.
To wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się.
Tatuaż, ja pamiętam Piotrek Banak z kolei, z Heja. Pamiętam, jak posłuchał tego, mówię: Edyta, to będzie hit. Ja wiem, co ty, w ogóle tego nie czułam. Także pamiętam ten teledysk, nie? Kiedy moim pomysłem było, że ja się tam zetnę prawie na łyso sama. I Janusz Kołodrubiec, który realizował ten teledysk, robiliśmy to w Łodzi, postanowił, że będzie ten moment... Solówka gitarowa, nomen omen Michała Grymuzy, została opatrzona światłem stroboskopowym, że do końca nie widać, co ja robię, że to nie jest takie oczywiste. Robimy to jeden raz i koniec, tak? Już mi włosy za moment nie odrosną, żebym znowu miała przy następnym take'u je ścinać. Więc to miało swój taki, wiesz, emocjonalny wydźwięk. Ja czułam, że robię coś bardzo ważnego. No i to strobo tworzy taki nastrój, takiego, wiesz, napięcia, takiego, jest jakaś dramaturgia w tym wszystkim.
Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo, zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.
Można by pomyśleć, że historia niektórych wielkich przebojów obfituje w najróżniejsze przypadki. I faktycznie coś w tym jest, bo trudno sobie to wyobrazić, że wykonawcy jednego z największych polskich hitów, czyli Trudno Tak, przed nagraniem tej piosenki nie znali się.
Tak, ja to było absolutnie, jak usłyszałam, tylko dostałam propozycję z BMG wtedy, żeby z Krzysztofem, ja Krzysztofa nie znałam prywatnie, dostałam propozycję, żeby nagrać z nim ten numer. Zaprezentowano mi demo. Demo było takie typowo bałkańskie, jakieś panie, takie przyśpiewki bardziej folklorystyczne, ale ja wiedziałam od razu, że ja to zrobię. Nie wiem, zabij mnie, jakbyś mnie spytał dlaczego, a co, a jak. Ani Krzysztof nie jest mi jakiś bliski, wiesz, w sensie gatunkowym, stosunkowo, ani my się nie znaliśmy, ani nie wiem, po prostu wiedziałam, że to zrobię. Zresztą ja zawsze jakąś taką sympatią do Krzysztofa Krawczyka pałałam u mnie w domu, wśród innych przecież naszych polskich wykonawców był obecny, mama, tata słuchali Przebojów i ja także. Także to nawet było dla mnie ciekawe, wiesz, bo to było też taki ukłon w stosunku do pokolenia moich rodziców i do moich rodziców także. Fajnie to wyszło, bo to wyszło bardzo naturalnie, bardzo prawdziwie przede wszystkim. I pomimo tego, że właśnie może jesteśmy tacy nie do końca kompatybilni z Krzysztofem, ale ja właściwie pomyślałam sobie, dlaczego nie kompatybilni? Może my jesteśmy bardzo kompatybilni na jakimś poziomie głębszym, prawda?
Co ciekawe, Krzysztof Krawczyk, kiedy przed laty rozmawialiśmy z nim na ten temat, również doskonale pamiętał współpracę z Edytą Bartosiewicz.
Ona napisała taki tekst, że trudno było ludziom, którzy mieli problem jakieś w małżeństwie, nie zareagować. Ja miałem spotkania na ulicach. Ale to jest zasługa naprawdę, bez żadnej wazeliny, powiem, głównie Edyty, która napisała tekst, napisała cały teledysk, bardzo mnie przypilnowała, była wymagająca. Ja byłem tym troszeczkę zaskoczony.
Edyta Bartosiewicz, wymagająca względem innych, ale też wymagająca względem siebie. Stąd długa przerwa w jej karierze. Fani przed laty czekali niecierpliwie na powrót. Edyta Bartosiewicz na jedną ze swoich płyt kazała nam czekać kilkanaście lat.
W moim przypadku nie było to wyprztykanie się z pomysłów, bo tych pomysłów jest bardzo dużo i nie... W moim przypadku po prostu był to problem bardzo prosty. No. Nie mogłam się zaśpiewać, tak? Nie mogłam śpiewać, ale nie to, że nie mogłam mówić, tylko nie mogłam, wiesz, tak pociągnąć silnie wokalem. No to po prostu nie mogłam tego zrobić. Byłam bardzo słaba, więc u mnie problem był tego typu.
Na szczęście, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wszystko wróciło do normy i nigdy nie czuła się lepiej. A to oznacza, że historia pod tytułem Pewnego razu w muzyce na pewno jeszcze się nie kończy.
Razem być.
Radio Złote Przeboje.
Radio Złote Przeboje.
Pomiędzy sceną a hotelem, w trasy płytki sen, wciąż czekam w poczekalni sławy, ciągle nie słychać słowa wejść. Tak mnie uczyli od małego, tylko wygrana liczy się. Hej mamo, mamo, będę gwiazdą, jak wolno spełnia się ten sen. Królowie życia mówią tak, królowie życia, on i ja. Co z nas zostanie parę nóg, wietrze był, więcej nic. Zostanie po nas kilka krążków w tandetnym magazynie płyt. Na taśmie telerekordingu koncert, co kiedyś nam się śnił. Gitara połatana, obcych kapelach będzie grać, stary autobus z szyldem grupy na słomowisku zgryzie rdza. Królowie życia mówią tak, królowie życia, on i ja. Co z nas zostanie? zawsze był między nimi.
Radio Złote Przeboje możesz mieć zawsze ze sobą. Wystarczy, że ściągniesz naszą aplikację i możesz słuchać największych przebojów lat 80. i 90. przez cały dzień. Legendy muzyki. Niezapomniane piosenki. Wszystko, co w muzyce przetrwało całe dekady, gramy dla ciebie. Mamy tylko sprawdzone wiadomości i gwarantujemy dobry nastrój. Pobierz naszą mobilną aplikację i włącz już dziś Radio Złote Przeboje.
Autopromocja.
To jest Radio Złote Przeboje.
Don't ask no questions, it goes on without you. Breaking my heart if you leave me now. Don't wanna wait forever.
Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Bo Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło, no bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym już ze dwie epoki, no to chyba mieliśmy rację, no i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takiego audytorium, na pewno nie. Ostatnio przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u. Co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina, no Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, to znaczy zdali, nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Mm-hmm. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
tytoniowych.
Tytoniowych, tak. I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w ponczo meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic, a swoją drogą wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
Ludzie biegną, pan co krzyczy też, już o jeden krok przed sobą jest. Modna pani nie chce spóźnić się, bo podwyżkę miał dać jej szef. Młody tata trzeci etat ma, w domu zdąży tylko spać. Każdy pędem, bo ucieka czas. Przecież tyle tu ważnych spraw. Trochę wolniej, po co gonić tak w imię czego? Tracić głowę, trochę wolniej. Życie ma swój smak, droga z gazu. Zobacz coś choć raz. Dziecko spieszy się, klucz na szyi ma i szkoły dwie. Karierowicz biegnie po ma cel, zdobyć wszystko chce w jeden dzień. Ważnym gościem trzepie każdy nerw, coś na wczoraj chciałby mieć. Jakiś oddech, parę krótkich przerw, czasu więcej do stresu. Masz, co zobaczyć chcesz? Życie ma barwy i kształt, porozglądaj się. Zobacz coś choć raz.
To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki. Bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
tak,
etapie.
To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. Był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
Ten test, tak?
Tak, test z niej zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przeranżowali to oczywiście, Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał i no, drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. Mhm. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywa takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaczkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej, docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Mhm. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel budki Suflera. No a reszta, jak mówię, to już jest historią. Mhm.
A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, Arabów? Najwyższy...
Mikrobus.
Tak, najwyższy to był mikrobus, tak. O.
No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent. Powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo. Będziesz zadowolony. Po czym dopadłem do tego nagrania. Okazało się, że jednak nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespołu The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, no jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychany był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut to jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No, tak to z grubsza wygląda. No, więc upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
Tak. My ten czas wypełnimy pasjonującą rozmową. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie dość niezwykły eksperyment.
Radio Złote Przeboje.
She dashed by me
Codziennie rano na dzień dobry włącz Radio Złote Przeboje.
Pewna rumuńska emerytka znalazła w strumieniu kamień i dopiero rodzina, która odziedziczyła dom, zorientowała się, że ten kamień to 3,5-kilogramowy bursztyn. Największy na świecie i wart 1 000 000 euro.
No. I to jest właśnie ten bursztyn, którego nie udało się znaleźć w trakcie przekopu Mierzei Wiślanej.
Barańska, Jaworski i Florkiewicz poprawią ci humor od rana.
Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro od 6.
Autopromocja.
To już 21. w Radiu Złote Przeboje o tej porze, jak zwykle, strefa gości. Dzisiaj, nie bójmy się tego słowa użyć, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Marek Dutkiewicz. W końcu największe przeboje polskiej muzyki to jest właśnie jego dzieło, przynajmniej jeżeli chodzi o teksty. Za chwilę porozmawiamy. Radio Złote.